Gościem poranka wnet jest pan Henryk Kowalczyk, minister, członek Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak nastrój po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości?
No, myślę, że z relacji tych, którzy uczestniczyli w spotkaniu, to nastrój jest dobry. Prezydent pogratulował zwycięstwa w wyborach i oczywiście po spotkaniach ze wszystkimi przedstawicielami partii, które zasiadają w Sejmie, będzie podejmował decyzje dotyczące zwołania posiedzenia Sejmu, jak i desygnowania kandydata na premiera.
A dlaczego na tym spotkaniu, panie ministrze, nie było Jarosława Kaczyńskiego?
Ja myślę, że premier obecnego rządu, szef klubu parlamentarnego, to są osoby, które przedstawiły wszystkie wnioski, czy wszystkie ustalenia, czy oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości, więc jest to zupełnie wystarczające.
Szykują się państwo na oddanie władzy, do oddania władzy?
No, musimy się z tym liczyć, co jest oczywiste, chociaż Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, to jednak zbudowanie koalicji może być trudne z tych zapowiedzi, które w tej chwili wynikają, ale też myślę, że pozostałe partie też powinny brać pod uwagę, te szczególnie te mniejsze, Trzecia Droga czy inne, że z kim zrealizują skuteczniej swój program, bo tego nie widać. Na razie łączyło ich tylko, że są antypisem, ale myślę, że na tym rządzenie będzie trudno budować. Można wygrać wybory, czy nawet można zyskać większość, ale później zaczynają się pojawiać różnice. Zresztą te różnice już się bardzo mocno artykułują, więc myślę, że ten czas właśnie dany przez prezydenta pozwoli na to, żeby te partie skalkulowały sobie, z kim skuteczniej zrealizują swój program, bo później ze swojego programu będą te partie rozliczane przez wyborców.
A powiedział pan, że tworzenie koalicji czy tworzenie nowego rządu będzie trudne, ale nie niemożliwe, panie ministrze?
Ja uważam, że nie niemożliwe, dlatego że tak jak powiedziałem przed chwilą, choćby Trzecia Droga musi się zastanowić nad tym, jak chce zrealizować swój program, który w wielu przypadkach jest bardzo daleki od innych partii, dotychczas opozycyjnych. I czy da się to złożyć? Nie wiem. Oni muszą to też wewnątrz swoich ciał statutowych skalkulować, na ile jest to możliwe. Na przykład dużo bardziej skuteczne będzie z Prawem i Sprawiedliwością, czy z kim innym. Więc oczywiście pierwsze emocje, pierwsze takie zachowania w euforii, trzeba jednak później przekalkulować i ja myślę, że też tam taka kalkulacja powinna nastąpić.
Kalkulacja powinna nastąpić, a kto dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj jest realnym koalicjantem, panie ministrze?
Oczywiście najbardziej zbliżonym programowo jest Trzecia Droga, czy bardziej PSL, dlatego że ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy największym wrogiem PSL-u była Platforma Obywatelska. To były lata 2005, więc widać bardzo wyraźnie, że programowo jest to daleko. Teraz jeszcze dochodzi Lewica ze swoimi oczekiwaniami takiej rewolucji obyczajowej. Już zresztą torpedowanej przez PSL, więc myślę, że Trzecia Droga jest tutaj programowo najbliższa, ale to oni muszą też przekalkulować sobie, czy z kim zrealizują swój program skuteczniej.
Konfederacja, panie ministrze, jak pan ocenia tutaj realne szanse i realne możliwe jakieś wspólne łączenie, czy wspólne podążanie wspólną, niekoniecznie trzecią, ale wspólną drogą?
Znaczy Konfederacja w momencie, kiedy mamy, tak bym to określił, wręcz zagrożenie suwerenności przez propozycje Komisji Europejskiej, czy może przegłosowane również w niedalekiej przyszłości Parlamentu Europejskiego, propozycje takiego państwa federalnego zamiast państw narodowych czy samodzielnych w Unii Europejskiej. Niestety takie przymiarki się już odbywają. No to w obronie suwerenności Konfederacja absolutnie jest sojusznikiem tutaj naszym niepodważalnym. Problem tylko w tym, że Prawo i Sprawiedliwość plus Konfederacja to nie daje jeszcze większości.
Panie ministrze, kiedy realnie będziemy mogli poznać jakieś ostateczne rozwiązania? Bo rozumiem, że prezydent Andrzej Duda będzie czekał jednak do listopada i wtedy będziemy mogli mieć pierwsze posiedzenie Sejmu i ewentualne głosowania.
No tak, kadencja tego Sejmu kończy się 12 listopada. Z drugiej strony też musimy czekać na stwierdzenie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Też nie można tego robić wcześniej. Myślę, że posiedzenie Sejmu no, będzie z kolei przed 14 listopada, więc tak naprawdę dla prezydenta pole manewru nie jest wielkie. To jest tam kilka dni. 15, 13, no nawet 12, nie, bo niedziela, 13, 14 listopada, więc to są te niewiele tych dni zostaje na zwołanie posiedzenia Sejmu. No i dopiero po posiedzeniu Sejmu tak naprawdę będzie można wtedy przyspieszyć pozostałe działania.
Zakładają państwo możliwość rządu mniejszościowego, czy jeżeli nie uda się stworzyć rządu większościowego, oddają państwo władzę Donaldowi Tuskowi i premierem jest Donald Tusk?
Trudno na tym etapie cokolwiek jeszcze wyrokować. Myślę, że to jest za wcześnie. To wszystko jest tak. Po pierwsze w rękach pana prezydenta Andrzeja Dudy, który podejmie decyzję po konsultacjach. One dzisiaj będą jeszcze trwały z pozostałymi partiami. I po tych konsultacjach podejmie decyzję, kogo wytypuje na premiera. To jest jak gdyby...
Ale naprawdę myśli pan, że Andrzej Duda sprzeciwi się swojemu środowisku politycznemu i będzie mógł powierzyć tworzenie rządu Donaldowi Tuskowi i opozycji? Pan naprawdę zakłada taki scenariusz? Czy zakładają państwo taki scenariusz Prawie i Sprawiedliwości, czy jednak nie?
Znaczy, nie możemy wchodzić w kompetencje prezydenta, więc to nie jest tak, że prezydent patrzy na środowisko polityczne. Ja bym bardziej zwracał uwagę na to, że patrzy na dotychczasową praktykę, a więc powierzenie misji formowania rządu największej partii zwycięskiej. Bo Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło wybory, jest największą partią, wygrało te wybory i raczej to bym upatrywał.
To załóżmy, że tak się dzieje, tak, panie prezydenta. Ministrze, załóżmy, że tak się dzieje, że mają państwo możliwość, państwo tworzą ten rząd, udaje się w jakiś sposób porozumieć z Konfederacją, udaje się w jakiś sposób porozumieć z posłami z Trzeciej Drogi, czy z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Które ministerstwa oddaliby państwo koalicjantom?
O nie, panie redaktor, no to tak, to już ja też nie chciałbym w takich rzeczach w ten sposób oczywiście mówić, bo to nawet przy bardzo zaawansowanych rozmowach ustalających skład rządu jeszcze o takich kwestiach personalnych czy ministerialnych się nie mówi, więc to absolutnie jest to przedwczesne. No jeśli chcemy poważnie rozmawiać, to absolutnie nie mogą padać publicznie tego typu deklaracje.
Ale dzisiaj już padały deklaracje, rozmawiałam z przedstawicielem, z posłem Koalicji Obywatelskiej, który, pan Artur Łącki, który z zadowoleniem i z uśmiechem mówił o tym, że na przykład prokuratorem generalnym bardzo dobrze, jak w Polsce byłby Roman Giertych. A co pan sądzi o takiej propozycji?
No, można sobie oczywiście, ja to traktuję trochę w formie żartu, bo osoba, która jest ścigana przez prokuraturę i która się ukrywała za granicą, teraz ma immunitet, ma być prokuratorem generalnym. No ale to, jeśli to ma być ten standard wymiaru sprawiedliwości tworzony przez Platformę, to ja to traktuję trochę jako żart, bo chyba nikt poważnie tego nie będzie robił. Jeśli to zrobi, no to rzeczywiście będzie świadczyło już to totalnie o jakichś odlotach.
Co się zmieni w Polsce, jak Donald Tusk zostanie premierem, panie ministrze?
Przede wszystkim ja mam tylko kilka obaw, takich bardzo istotnych. Znaczy, pierwsza obawa to jest to, że zaczniemy być bardzo spolegliwi wobec Unii Europejskiej. Utracimy suwerenność, tak to trzeba jasno powiedzieć, bo oddając wszystkie decyzje w postaci większościowego podejmowania decyzji przez Komisję Europejską czy Unię Europejską, to praktycznie pozbawiamy się tej suwerenności, więc to jest pierwsza, ale wtedy możemy mieć wszystko. No równie dobrze, nie wiem, Komisja Europejska powie tak, no to wprowadźcie podatek taki i taki, my musimy wprowadzić, tak? Podnieście wiek emerytalny, a już takie były sugestie, będziemy musieli wprowadzać, więc tracimy suwerenność. To jest jak gdyby najistotniejsza rzecz. Ale też obawiam się kilku istotnych rzeczy. No może w skali polityki nie jest to najważniejsze, ale dla nas bardzo istotne. Choćby nawet zaniechanie niektórych inwestycji rozwojowych, jak centralny port komunikacyjny, lotnisko, tak? No bo już słyszeliśmy kilka razy, przecież lotnisko jest w Berlinie, po co w Polsce budować. Czy choćby przebrzmiewające głosy o tym, że na przykład wiekiem, że Polacy za szybko przechodzą na emeryturę, że zaczną się problemy. Wiek emerytalny już mieliśmy przypadki, kiedy były zapowiedzi, że nie podniesiony zostanie, a został podniesiony. Więc jest takich wiele rzeczy, a później się okaże, że nie ma pieniędzy na to czy owo, więc może świadczenia społeczne. Więc tych niebezpieczeństw jest rzeczywiście bardzo dużo, ale myślę, że zacząć by trzeba od tego pierwszego i podstawowego, czyli no utrata suwerenności, czy oddanie decyzji na zewnątrz, decyzji najistotniejszych w życiu kraju, i to jest myślę chyba najistotniejsze, bo ten Sejm nie będzie chciał blokować tego typu decyzji. To jest problem chyba najtrudniejszy i później nieodwracalny.
Ale chyba bardzo ważne jest to, co dzisiaj będzie się działo w Parlamencie Europejskim, panie ministrze, bo Komisja Spraw Konstytucyjnych właśnie Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad pewnym raportem, który ma określić zmiany w traktatach unijnych. Między innymi chodzi o odebranie państwom prawa weta w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej, obronnej, i wiele kluczowych kompetencji będzie przesuniętych do Brukseli. Rozumiem, że tego pan minister się obawia, że tak, ta procedura, właśnie ta machina rusza właśnie w Parlamencie Europejskim, a Donald Tusk dzisiaj jedzie do Brukseli.
Tak, tego się oczywiście najbardziej obawiam. To mówiłem pod tym hasłem utrata suwerenności, no bo jeśli odbieramy państwom prawo weta i będziemy decyzje podejmować w systemie większościowym, decyzje, które dotyczą najważniejszych spraw państwowych, to co zresztą pani redaktor wspomniała, choćby migrantów, bezpieczeństwa, polityki podatkowej. No, wielu, wielu rzeczy można dużo rzeczy sobie wymyśleć. Tych obszarów to jest ogromna ilość. No to jest naprawdę najistotniejsze zagrożenie i ta machina rusza europejskiej. Jeśli ona ruszy i zostanie Unia Europejska z taką propozycją do Polski, to się obawiam, że polski parlament to zaakceptuje. Premier Donald Tusk to zaakceptuje i później już możemy tylko łzy wylewać nad tym, co się wydarzyło.
A jak pan myśli, jak będzie wyglądała ta narracja, która będzie płynęła z Warszawy po zmianie premiera, po zmianie rządu, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o sprawy zboża, jeżeli chodzi o tą retorykę, którą państwo jako rząd formułowali? Co tutaj się może zmienić i czy się zmieni?
No tu przede wszystkim zmieni się to, że jeśli chodzi o przykład zboża, tak jak pani redaktor wspomniała, z Ukrainy, no to w tym momencie Polska zamknęła te granice, natomiast Komisja Europejska nie chce zamykać tych granic. Wobec tego spodziewam się, że w momencie, kiedy to zostaje premierem, to oczywiście Polska słucha się Unii Europejskiej i otwiera granice. I w wielu przypadkach tak to będzie. Czy ta pomoc, czy zmniejszenie wydatków a wręcz może nawet ograniczenie zbrojeń. Już żeśmy byli świadkami wypowiedzi takich, że a to po co nam armia 300-tysięczna? Może wystarczy 100-kilkadziesiąt, czy tam 140, 150 tysięcy. Po co tyle pieniędzy wydawać na zbrojenia? Więc my już takie doświadczenia mieliśmy w latach poprzednich. Niestety one mimo zagrożenia, ogromnego zagrożenia ze wschodu nadal są powtarzane.
Wiemy także o tym, tak jak rozmawiamy o tych sprawach związanych z Parlamentem Europejskim, z Unią Europejską, no ale Donald Tusk też szumnie zapowiadał, że dzień po wyborach będą odzyskane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, a kilka minut temu właśnie rozmowa z przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej, który powiedział, że to była tylko taka przenośnia, że to był tylko taki slogan związany z KPO. No bo tych pieniędzy na razie nie ma, a jak pan myśli właśnie, czy one w najbliższym czasie się pojawią?
Myślę, że się kiedyś tam pojawią, natomiast one by się i tak pojawiały ze względu na to, kto rządzi, dlatego że oczywiście Komisja Europejska zablokowała zaliczki, czyli nie było tych zaliczek, natomiast rozliczenia przecież trwają, my te pieniądze wydajemy, więc to nic się nie zmienia. Natomiast takie szumne nazywanie, że oto macie w tej chwili KPO po tym, no to jest takie kłamstwo wyborcze, widać już wyraźnie, że ono w tej chwili wychodzi na jaw. Zresztą wiele innych, bo tam tych różnych projektów wyborczych czy pomysłów, które tam były rzucane, 100 pomysłów, to będziemy patrzyli, jak to jest realizowane, ale tutaj akurat to nie mam wielkich nadziei na to, że cokolwiek zostanie, czy cokolwiek, czy zostanie dotrzymane słowo tu. To będzie znowu nazywane przenośnią albo deklaracją. Zresztą gdzieś jakaś wypowiedź była w kampanii wyborczej, że właściwie obiecywać to można wszystko, za nic się nie ponosi odpowiedzialności po to, żeby wygrać wybory. No i jesteśmy, już zaczynamy być tego świadkami.
Marcin Mastalerek został nowym szefem Kancelarii Prezydenta. Zastąpił na tym stanowisku pana Pawła Szrota, który został posłem. Marcin Mastalerek w krytycznych słowach ocenia kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości i mówi nawet o tym, że osobą odpowiedzialną za to jest Jarosław Kaczyński i że Jarosław Kaczyński powinien udać się już na zasłużoną polityczną emeryturę. A pan, panie ministrze, co sądzi na ten temat?
No, oczywiście łatwo jest oceniać kampanię wyborczą z zewnątrz, jeśli w niej się nie uczestniczyło. To jest takie bardzo łatwe zadanie. Natomiast jeśli w trakcie kampanii, no nie słyszałem żadnych podpowiedzi od Marcina Mastalerka, jak ma przebiegać kampania, na co zwrócić uwagę, więc...
Ale chyba nie był formalnie zaangażowany w
kampanię. No nie, nie był formalnie, prawda? Ale mógł formułować publicznie podpowiedzi, czy nie publicznie, tak jak teraz formułuje oceny, więc...
Ale jak państwo go nie zaprosili, to dlaczego miał raptem pomagać? Mogli go państwo zaangażować, no by wygrał wam kampanię w 2019 albo pomógł wam w dużym stopniu
wygrać.
Ja
nie wiem, czy wygrał on kampanię.
Pomógł wygrać.
Ja byłem w sztabie wtedy i w wyborach prezydenckich i w wyborach parlamentarnych, więc wygraliśmy kampanię wtedy jedną i drugą. I to nie wygrywa się kampanii jednoosobowo, ani jednoosobowo się nie przegrywa, więc tutaj oceny i na oceny kampanii wyborczej to oczywiście przychodzi czas, analizujemy to.
No ale co z tym odejściem Jarosława Kaczyńskiego na tą emeryturę polityczną?
No to znaczy w tym momencie odejście na Jarosława Kaczyńskiego myślę, że mogłoby się spowodować ogromne straty w Prawie i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość to Jarosław Kaczyński.
Także dlaczego? Dlaczego duże straty?
Dlatego, że bardzo wielu wyborców nie wyobraża sobie odejścia Jarosława Kaczyńskiego. Być może bardzo wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości właśnie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość dzięki temu, że Jarosław Kaczyński jest prezesem partii, że mają do niego zaufanie, że poświęcił życie Polsce, można powiedzieć, robi to całkowicie bezinteresownie, tylko i wyłącznie dla Polski i bardzo wielu ludzi jest o tym przekonanych i słusznie. I dlatego na przykład te osoby głosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo w Prawie i Sprawiedliwości są czasami różni ludzie, więc może dla innych by nie głosowali, ale dla Jarosława Kaczyńskiego głosują, bo mają wielkie zaufanie. Odejście w tym momencie naprawdę mogłoby przynieść no, bardzo duże szkody.
Powiedział pan o rozliczeniu kampanii, powiedział pan o rozliczeniu przegranej. To jakby pan rozliczył Prawo i Sprawiedliwość. Co zawiodło, panie ministrze? Gdzie były źle akcenty położone?
No to znaczy, to trudno mówić też o akcentach, to nie jest, jesteśmy jeszcze przed takimi analizami, są w różnych miejscach się takie okoliczności, które spowodowały, że jednak mieliśmy pod górkę, no, media, które bardzo mocno pompowały innych, tak naprawdę to nam nie ubyło głosów, tylko przybyło przez wysoką frekwencję taki ogromny ruch. Po drugiej stronie procentowo to spadło nam ilość tych głosów, ale tak jak mówię, to wymaga głębokich analiz. Myśmy tam patrzyli na to, ale to jeszcze nie jest to pełna analiza. Też dokonana przez ekspertów, fachowców, socjologów, żeby też nie było tak, że politycy w emocjach swoich oceniają kampanię.
A może jednak zawiodł przekaz do wsi, do mieszkańców właśnie najmniejszych miejscowości, bo wiemy, a mówię specjalnie to, bo wiemy, że pan był ministrem rolnictwa, pan z mieszkańcami wsi, rolnikami spotykał się też, miał kontakt. Wiemy, że w tym roku na wsi Głos na PiS zdecydowało się oddać mniej niż połowa mieszkańców, dokładnie 48,6%, to mniej niż 4 lata temu. To może te kilka procent właśnie były też bardzo ważne i bardzo istotne, że ten przekaz do rolników, do wsi jednak nie był wystarczający.
Czy tutaj akurat ja bym odróżnił, jeśli chodzi o głosy na wsi, to głosy rolnicze i mieszkańców wsi. To jest zupełnie dwie różne grupy. Mm-hmm. I chodzi o głosy rolników, to mieliśmy poparcie rzędu 70%. I to mniej więcej jest porównywalne z tym, co było poprzednio i przez poprzednie lata. Udało nam się odbudować to zaufanie wsi po piątce dla zwierząt, bo to tak trzeba jasno powiedzieć. I tutaj nie było ubytków. Natomiast mieszkańcy wsi to nie tylko rolnicy i tutaj rzeczywiście najmłodsze pokolenie mniej głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że wieś teraz to jest też mieszkańcy, którzy sprowadzają się z dużych miast. Więc to statystycznie tak wygląda, natomiast jak ja patrzę choćby na swoje wyniki osobiste i tu w swoim terenie, no to miałem te same ilości głosów co 4 lata temu.
Myśli pan, że na przykład zawiodły listy podmiotów importujących zboża z Ukrainy, że ta kwestia mogła też mieć wpływ na mieszkańców wsi?
Nie, dlatego że to dotyczy rolników, a tak jak mówię, rolnicy głosowali identycznie jak 4 lata temu.
Czyli nie zgadza się pan ze słowami ministra, byłego ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który między innymi w tym upatruje powodów.
Nie zgadzam się, bo fakty temu przeczą, także to nie jest tak, że tu było nam. Rolnicy zagłosowali w 70% na Prawo i Sprawiedliwość, tak jak to robili poprzednio, więc tu akurat wielkich różnic nie było, ale w tej chwili mieszkańcy wsi to nie tylko rolnicy i rolników jest coraz mniej zresztą wśród mieszkańców wsi, stąd to tak należy to patrzeć na te wyniki wyborów.
No to jakby pan podsumował, to gdzie były te największe problemy? Jeżeli nie zboże, nie Ukraina, nie import, to gdzie?
Znaczy, ja nie uważam, że rolnicy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości. W takim stanie byli i takim stanie są i nadal. Nadal ufają Prawu i Sprawiedliwości, więc bym tu nie szukał przyczyn, bo one rzeczywiście były. Momentami spadało poparcie wśród rolników, właśnie tak jak podkreślam, moment przełomu roku, jeśli chodzi o zboże z Ukrainy, czy moment, kiedy była piątka dla zwierząt, ale to odbudowywaliśmy, więc tu różnicy w tej chwili nie ma. Natomiast faktycznie młode pokolenie nierolników mniej głosowało na Prawo i Sprawiedliwość niż było to wcześniej. Stąd ta różnica, jeśli chodzi o całą wieś.
Się zdarzyła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Henryk Kowalczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości kolejnej kadencji, jeszcze minister, członek Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. 8:40 na naszych zegarach. Za kilka chwil będziemy rozmawiać już na zakończenie dzisiejszego poranka na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy, jakie informacje do nas płyną ze strony Palestyny i ze strony Izraela, jak w tym wszystkim odnajdują się, czy będą odnajdywać się Stany Zjednoczone i jakie będą konsekwencje tego, co dzieje się w Strefie Gazy. A z nami teraz John Mayer i wracamy.